jak celebruję życie, nie wiem. Po prostu dowiem się, jak skończę kiedyś karierę, bo na razie nie ma na to czasu. Ale dla mnie życie to jest sport i kiedy na przykład się rozwijam albo przyjadę dobry trening, dla mnie to jest celebrowanie i kiedy podniosę więcej kilogramów na siłowni, to jest sukces. I trochę na tym to się opiera teraz. Nie wiem, kiedy będę niesportowcem, jak będzie wyglądało moje życie. Tego się też nauczyłam, że ciężko jest sobie coś zaplanować, bo życie płata nam czasem takie figle, że możemy nie być świadomi tego, jak to wszystko wygląda, ale po prostu być gotowym na to, co życie daje. Wykorzystywać sytuacje i dane szanse.
Na wirażu. Reportaż Aleksandry Sadukierskiej.
Jesteśmy na treningu polskiej reprezentacji w short tracku na hali Oliwia w Gdańsku. Zawodnicy jeżdżą sztafetę, prowadzą trening tlenowy pod dłuższe dystanse, czyli trening, który ma za zadanie zwiększyć ich wydolność. Ja jestem fizjoterapeutą kadry. Widzimy właśnie Natalię tutaj na przodzie sztafety z numerem 11 w różowym kasku. Jazda na łyżwach sama w sobie jest dość zjawiskowa i do momentu, kiedy zacząłem pracę z tą kadrą, to nie sądziłem, że jakiś sport będzie w stanie mnie tak ująć i tak emocjonować jak właśnie short track. Jako fizjoterapeuta doceniam i dostrzegam takie biomechaniczne smaczki. To skoordynowanie ruchów w trakcie wiraży, czyli to jak zawodnik składa się do skrętu. Robi pchnięcie nogą, te długie pchnięcia na prostej, utrzymanie pozycji na wirażu jest czymś zachwycającym, a w samym short tracku najbardziej emocjonującą rzeczą jest też to, że w odróżnieniu od toru długiego, tutaj wszyscy ścigają się obok siebie, mogą jechać w zasadzie jeden za drugim. Na długim torze każdy ma swój osobny tor. Tam nie ma kontaktu między zawodnikami. Tutaj na przykład jest więcej taktyki, planowania, doświadczenia, troszkę przepychanki. Więcej czynników, które mogą zdecydować o tym, czy będziemy pierwsi, czy ostatni.
Proszę uważać, bo jak ktoś upadnie, to panie wejdzie.
Tak?
Tak.
Ja znam Natalię bardzo długo, bo jesteśmy w tym samym wieku i uczymy się ze sobą od podstawówki. Jest na pewno taką bardzo konkretną osobą. Wykłada kawę na ławę, to bardzo cenię. Oprócz tego jest bardzo dobrym człowiekiem, zawsze wesprze. I tak nawet w kontekście tego wydarzenia w Pekinie, które było bardzo trudne, trudniejsze niż nam się na początku w ogóle wydawało. Mimo, że bardzo ciężkie, to było cenne doświadczenie, z którego na pewno bardzo dużo wyciągnęła. Bardzo ją podziwiam za tą całą drogę, bo wiadomo, to nie są tylko medale, tylko chwile szczęścia, ale właśnie wiele, wiele do udźwignięcia.
Wspiera w tych gorszych momentach czy lepszych, nawet jak ma swoją rolę do odegrania podczas zawodów, to jest w stanie pomóc dla reszty drużyny. Jest swego rodzaju liderką, trochę mamą dla grupy. Widziałem, jak ta sytuacja cała wyszła w Pekinie, ale to nie ma co do tego wspominać, bo to jest naprawdę traumatyczne, myślę też dla niej. To nie jest jedyny moment, w którym się tak podnosi. Ostatnio w Kazachstanie było też bardzo źle. Co prawda nie była na izolacji i też to jest mniejsza ranga imprezy, ale dalej to jest Puchar Świata, była strasznie chora. 3 dni przed zawodami, jak zobaczyłem, to powiedziałem, że nie wystartuje, bo ona 3 dni później startuje i zdobywa medal. Po prostu jest niesamowite i czegoś się nauczyłem. To można dużo rzeczy zliczać, jeśli mam być szczery. Myślę, że sama nie jest tego świadoma. Przede wszystkim takiego profesjonalizmu, bo jak przychodziłem do kadry, to jestem dalej jeszcze juniorem, ale wiele takich dobrych zachowań codziennych, na przykład dieta, rozgrzewka, podejście do treningu, nie poddawanie się, to wszystko każdego dnia w jakimś stopniu wyciągam.
Zastanawiam się, w jakim momencie rozmawiałyśmy w 2019. To były pewnie Mistrzostwa Europy, które wygrałam. I to zawsze będzie ten najlepszy moment. I najgorszym, który dał mi po kościach, to Igrzyska Olimpijskie. Nikt z bliskich nie mógł mi pomóc wtedy. To była tylko i wyłącznie moja praca z psychologiem i moje własne myśli, które musiałam poukładać. Tak jak Feniks z popiołu, odrodziłam się na nowo, bo to zniszczyło mnie na pewno. Ale z drugiej strony pokazało mi po prostu, jak silna jestem, bo wiem, że nie wszyscy i nie każda zawodniczka, która przeszłaby coś takiego, wróciłaby na lód i stanęła na linii startu. Wydaje mi się, że jest już niewiele rzeczy, które będzie mogło mnie po prostu zniszczyć. Jeśli ja za każdym razem, gdy ktoś zapyta, będę o tym opowiadać, to zawsze będzie wracało. A ja bym chciała ten rok zacząć już z fajnym nastawieniem, z fajną atmosferą. Powiedziałam sobie, ja już tam nie wracam. To jest już daleka przeszłość i nie chcę. Równo połowa sezonu właśnie nam mija. Przygotowujemy się już pod Mistrzostwa Europy na hali Oliwii. W tym momencie nie szlifuje się niczego specjalnego. Dowozimy to, co mamy już wytrenowane. Pierwszy raz będziemy mieli, mam nadzieję, pełne trybuny. Tego 2 lata temu nie mieliśmy przez COVID. Po prostu jedna wielka, pusta hala, która nie tętniła życiem, tak jak to bywa na naszych zawodach. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tych wszystkich ludzi, bo wspominając słowa mojego narzeczonego, mówił mi, że nie wie, jak to działa, ale ten doping polskich kibiców, jak jest się u siebie, niesie. Mój narzeczony jest również łyżwiarzem, ale to jest zupełnie inna dyscyplina. Ja jeżdżę na torze krótkim, Piotr jeździ na torze długim. Nie mamy wspólnych obozów, nie mamy wspólnych wyjazdów. Jedyne, co nas łączy, to lód, na którym jeździmy. I nie potrzebujemy dużo ze sobą rozmawiać. To jest na pewno coś, co służy mi, bo ja nie lubię siedzieć na telefonie, a nasz związek często opiera się na rozmowie przez telefon, bo nie ma nas. Ja jestem teraz tu w Gdańsku, on jest w Norwegii na Mistrzostwach Europy w wieloboju. Czasami się śmieję, że ktoś pyta, no masz chłopaka na rzeczy, no ja mówię, no mam, no w telefonie. Ale no duchem i wsparciem i wiadomością zawsze jest.
Lampkę włączam, tu jest ciemno strasznie w tym hotelu. My zawsze mamy takie uczucie lekkiego przygnębienia. Blisko do hali, blisko do wszystkiego, ale ciemno jest.
Jestem trenerką kadry polskiej w shorttracku, między innymi Natalki Maliszewskiej. Moja przygoda z tą zawodniczką trwa już 5 lat. Zaczynamy 6 sezon. Z zawodniczki, która posiadała chęć osiągania takich wyników, jakie osiągała siostra, powstała zawodniczka, która zaczęła tworzyć polską historię, zdobywać pierwsze medale na Pucharach Świata, pierwsze medale na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Od zawsze jest to dobry człowiek. Chce wszystkim pomagać, chce dla wszystkich dobrze. Potrafiła stanąć w obronie grupy, pokazać, że są pewne rzeczy, które można zrobić lepiej. Występowała jako ten głos środowiska. Nie zawsze to było dobrze odbierane przez wszystkich. Widać jej odwagę i to, że to dążenie do takiej perfekcji każdego dnia w procesie treningowym i w życiu codziennym jest bardzo ważne. Rok 2022, Natalia wygrywając Puchar Świata na lodowisku, na którym miały odbywać się Igrzyska Olimpijskie, wywiozła z tego miejsca super wrażenia. Wiedzieliśmy o tym, że lód jest dla niej dobry, sprzyjający, twardy, szybki. Rekordy, które biła pod koniec okresu przygotowawczego, świadczyły o tym, że ten progres w sezonie olimpijskim jest bardzo duży. W głowie świtała taka myśl, że marzenia się spełnią, że dołożyła wszelkich starań do tego, aby zdobyć ten upragniony medal Igrzysk Olimpijskich. Z takim nastawieniem jechaliśmy do Pekinu. Natomiast to, co zostaliśmy na miejscu, było olbrzymim zaskoczeniem, ponieważ zawodniczka czuła się dobrze, nie miała żadnych symptomów i po treningu, na którym pojechała rekord świata na 1000 metrów, nagle dostaje dokument, w którym jest napisane, że stwierdzono obecność koronawirusa.
Kiedy wczoraj dostałam informację, że mój wynik został zweryfikowany jako pozytywny, to byłam taka zdezorientowana, nie wiedziałam w ogóle jak, dlaczego i skąd. Staram się myśleć pozytywnie, choć nie powiem, wczorajszą noc miałam bardzo ciężką, nie mogłam spać, bo wciąż widziałam tą wiadomość o tym, że jestem pozytywna. Kolejny test wczorajszy wieczorny został potwierdzony, że dalej jestem pozytywna i troszeczkę było mi ciężko znowu, bo wiedziałam, że ta informacja pójdzie już do mediów, więc chciałam jak najszybciej powiadomić rodzinę, bo wcześniej nikogo nie informowałam, bo wiedziałam, że sytuacja może się bardzo szybko zmienić. No i chyba wtedy mi jakoś tak wszystko puściło, bo kiedy pisałam wiadomość do taty, do brata, to chyba był mój najgorszy moment, kiedy musiałam im to powiedzieć. Że ej, słuchajcie, jednak muszę wyjechać z wioski, no. Kiedy ja na to kompletnie nie mam wpływu i ktoś albo coś nagle zabiera mi moje marzenia. I kolejny taki kryzysowy moment to chyba było to, jak przyjechał po mnie ambulans. Oni otworzyli mi drzwi od ambulansu i ja musiałam sobie wrzucić torbę na łóżko, które tam jest w środku zamontowane, i usiąść sobie tak bokiem do jazdy, tak jak w autobusie jakimś. Jechaliśmy prawie cały czas na sygnale, na czerwonych światłach, tak jakby osoby z wypadku wieźli, a ja sama sobie wsiadłam do tego ambulansu i sama sobie stamtąd wysiadłam. I oni tu wietrzą strasznie, wszędzie jest cholernie zimno, mam podkręcone kaloryfery, no ale miejmy nadzieję, że ta pierwsza noc będzie spokojna. Powiem tak, jeśli nawet miałabym przyjechać na godzinę przed swoim startem, to ja muszę tylko kurtkę zmienić i buty i ja jestem gotowa, żeby jechać od razu na lodowisko. Muszę się pochwalić, że ja tutaj mam przygotowaną swoją flagę. Jestem bardziej sportowo wkurzona teraz i nastawiona jeszcze bardziej bojowo, żeby pokazać im, że nie zrobi to na mnie wrażenia.
Bo życie short trackowca to jazda po zakręcie. Jesteś na zakręcie, z którego zaraz bardzo szybko na prostą finiszową dojedziesz tego ci życzę.
Im bliżej tych startów było, to ta nadzieja topniała i najgorsza to chyba była taka fala zmienna, która przychodziła i przynosiła wiadomości: o, twój wynik jest już super wysoki, na pewno jutro wyjdziesz, kolejnego dnia, że nie, jednak znów jesteś pozytywna. Taka fala nie utargała nadziei i tej beznadziejności. Jak Natalka wróciła do wioski olimpijskiej nad ranem, o 3 nad ranem napisała, że już jest, ja od razu do niej poszłam, ją bardzo mocno przytuliłam i ona płakała, ja płakałam, ale wiedziałyśmy, że musimy być silne i to były takie łzy chyba szczęścia. Teraz już jesteś tutaj, zapominamy o tym wszystkim, co się stało i jedziemy po swoje, bo wiemy, że jesteś gotowa. Jedziemy na lodowisko, rozwiesiła kostium w szatni, była gotowa do tego, żeby wyjść na pierwszą rundę zawodów, a mówią, że musi opuścić lodowisko, bo ona tutaj jest bezprawnie, w ogóle kto ją wypuścił, że stwarza wielkie zagrożenie. Jak się okazało, zrobiono test zaraz po wyjściu z lodowiska i ten test był negatywny. Każdy jej w tym momencie żałował, każdy był w szoku, bo widząc ją w szatni, a za chwilę nie widząc jej w szatni, też było milion pytań ze strony zawodników, ale co się stało, ale dlaczego? To była sytuacja zupełnie niezrozumiana i do tej pory nie wiemy, jak naprawdę było. Ja rozważałam przed igrzyskami, że taka sytuacja może mieć miejsce. Ja się kontaktowałam z osobami, co możemy zrobić, aby ustrzec zawodników od takiej sytuacji. Niewiele mogliśmy zrobić. I wiedziałam też, że jest to najłatwiejsza okazja do tego, aby w jakimś stopniu wyeliminować zawodnika ze startów, bo testu na koronawirus no, nikt nam nie udowodni, nikt nie przetrzymuje go w laboratorium, można go powtórzyć, ale nie mogliśmy wykonywać niezależnych testów, choć się bardzo o to staraliśmy w Pekinie, nawet uruchomiliśmy konsulat, który był w stanie nam pomóc, natomiast nie został wpuszczony na teren wioski olimpijskiej. Ja się smuciłam z nią, ale musiałam też pokazać swoją siłę i swoją taką sprawczość w działaniach. Otrzymaliśmy wcześniej informację, że są osoby, które w Chinach spędzały w izolacji 40 dni, więc my się obawialiśmy, że te wyniki, które były naprzemiennie negatywne, pozytywne, że one będą się pojawiać przez dłuższy okres, że ona zostanie tam uwięziona na kolejnych 10, 15, 20, a może nawet 40 dni. Więc to był taki nasz mały sukces, że ona w ogóle stamtąd wyleciała razem z nami.
Wiedziałam o tym, że mogę wytrzymać dużo, bo też pracowałam nad tym, żeby potrafić wytrzymać tą presję, głównie ze swojej strony. Ale myślę, że z jakim psychologiem bym nie pracowała, to nikt by mnie nie nastawił na to, że będę musiała przeżyć to, co przeżywam teraz. I wiem, że jest dużo rzeczy, które cały czas wracają i sprawiają, że na przykład już nie daję rady. Jestem na lodzie na treningu i przychodzą do mnie takie myśli, czy ja naprawdę teraz będę musiała czekać 4 lata na kolejny taki bieg? Kim ja będę za 4 lata? Jak będę się starzeć? Na przyszłych igrzyskach będę miała już 30 lat i kiedy myślę sobie o tym, to po prostu zaczynam się śmiać. Ale koniec końców to jest druga rzecz, która mnie tak bardzo mocno uderzyła po śmierci mamy. Już rozmawiamy chyba ostatni raz, to z całego serca dziękuję. Nigdy nie miałam tak dużego wsparcia. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy płakać ze szczęścia wszyscy razem.
Ja tobie też bardzo dziękuję za to, że jesteś.
Ta sytuacja z koronawirusem rozłożyła Natalkę trochę na łopatki i ciężko było powstać, ciężko było w ogóle stanąć na kolana, ponieważ ten cel był tak wysoki i był tak ważny w tym momencie dla zawodniczki, że niemożność wystartowania i osiągnięcia tego celu sprawiła, że przestała czerpać radość z jazdy. Nie było tej walki o medale Igrzysk Olimpijskich, tylko była walka o medale, które już posiada. Przeżywała olbrzymie kryzysy, jak w sytuacji traumy. Ona nie wiedziała, czy za chwilę przed mistrzostwami świata nie okaże się, że znowu jestem pozytywna na koronawirus. Czy znowu mnie ktoś nie wycofa. To też musiała przepracować ze swoim psychologiem. Wiem jedno, że na pewno ten czas, który spędziła w Kazachstanie, był dla niej tym czasem, którego ona bardzo chciała. Zresztą my planowaliśmy wcześniej też współpracę z teamem Kazachów. Nie powiodła się do końca, więc możliwość jej wyjazdu tam, gdzie ma swoją przyjaciółkę, z którą spędza bardzo dobrze czas, sprawił, że ona, będąc na lodzie i mając wokoło przyjaciół, czuła się po prostu dobrze. I otoczenie tych ludzi nie przypominało jej o tym, kogo miała wokoło siebie w tym okresie, kiedy było tak ciężko. Potrzebowała troszkę też takiego czasu zupełnie dla siebie, jako dla kobiety, jako dla osoby, która też chce poczuć życie. Bo jeżeli sport jest całym życiem i w tym sporcie nie można zrealizować swojego celu poprzez czynniki zewnętrzne, wiara i radość z życia gdzieś uciekła i teraz trzeba to z powrotem odnaleźć, przekuć to na coś innego, więc myślę, że Natalia jest w tej chwili na dobrej drodze, aby się rozwinąć jeszcze bardziej duchowo jako osoba, jako kobieta, nie tylko jako sportowiec. Przyjeżdżając na pierwsze Puchary Świata, przepychając kolejny raz barierę, zdobywając pierwszy medal, widziałam taki szczery uśmiech zawodniczki, która czuje, że wraca. Pomimo wszystko, czasy, które pokazywała, nie były najszybsze i postawiły ją w takiej sytuacji, że musiała atakować z pozycji numer 3, 4, czasem z toru numer 5. I ona jest skuteczna w tym, co robi, więc widzę, że powoli cieszy się z tego powrotu i potrafi wykorzystać nowe, niekorzystne dla siebie sytuacje i wychodzi z nich zwycięsko. To daje jej siłę. I te uśmiechy są dla mnie więcej warte niż każde inne.
Nie mogę powiedzieć nic więcej. No medal Igrzysk Olimpijskich, no to jest coś, o czym... To jest coś, czego chcę. I wiem, że mogę go zdobyć. Ale muszę zaczekać.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej na Wirażu. W audycji wystąpili Natalia Maliszewska, łyżwiarka toru krótkiego, Urszula Kamińska, jej trenerka, Jan Panckiewicz, fizjoterapeuta, Nikola Mazur i Michał Niewiński, łyżwiarze z polskiej kadry w short tracku. W audycji wykorzystano fragmenty nagrań Aleksandra Dzięciołowskiego z TVP Sport z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie z 2022 roku.